Człowiek, który poznaje Boga, ma świadomość tego, kim Bóg jest, w swojej wolności decyduje się powiedzieć Bogu: nie interesujesz mnie. To jest grzech przeciw Duchowi Świętemu, nie jakiś konkretny czyn. To nie Bóg odmawia mi przebaczenia. Nie może tego zrobić, bo ja tego przebaczenia nie przyjmuję. Duch Święty nie jest własnością grup, wspólnot, kółek zainteresowań. Duch Święty jest Bogiem i działa tak, jak chce. My żyjemy w czasach Ducha Świętego.
Tajemnica Ducha Świętego, część druga.
Ty i ja istniejemy po to, aby Bóg mógł wypełnić nas Duchem Świętym, czyli sobą. Ja jestem formą Ducha Świętego.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Ojciec Maciej Sierzputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
W pierwszą niedzielę Adwentu 3 grudnia 2017 roku poznaliśmy dwuletni program duszpasterski na lata 2017-2019 pod wspólnym hasłem Duch, który umacnia miłość. Ten pierwszy rok, który właśnie przeżywamy, dotyczy Ducha Świętego i bierzmowania. Mamy odkryć osobę i dary Ducha Świętego. Hasło tego roku: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ojciec reprezentuje Zgromadzenie Ducha Świętego, nie Zakon Ducha Świętego.
Tak, nasze zgromadzenie zakonne, które jest poświęcone Duchowi Świętemu i Niepokalanemu Sercu Maryi, także pełna nazwa brzmi Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi, które powstało w 1703 roku w Paryżu i jest zgromadzeniem typowo misyjnym. Oczywiście poświęceni Duchowi Świętemu, w naszych regułach życia mamy bardzo wyraźnie zapisane, że w Jego mocy idziemy i głosimy Ewangelię. Ale może być to troszeczkę złudne, bo my nie jesteśmy żadnymi ekspertami od Ducha Świętego w związku z tym, że nosimy taką nazwę. Jesteśmy misjonarzami, którzy w mocy Ducha idą i głoszą.
I tutaj pięknie się wpisujecie w ten ogłoszony dwuletni program duszpasterski, ponieważ drugi rok, 2018 i 2019,
będzie poświęcony misji.
Tak, misją. Mhm. Misja w mocy Bożego Ducha, hasło w mocy Bożego Ducha. Co ciekawe, i tu bym chciała już o głębsze wyjaśnienie, symbole na te lata duszpasterskie są następujące. Olej krzyżma, namaszczenie i nałożenie rąk.
Przede wszystkim są to znaki sakramentu bierzmowania, który niestety od jakiegoś już czasu nazywany jest sakramentem pożegnania z Kościołem, tak jakby był to taki końcowy etap wychowania do życia chrześcijańskiego, co oczywiście jest nieprawdziwe, bo sakrament bierzmowania to jest sakrament, który w pełni włącza człowieka w życie Kościoła. W pewnym sensie jest to początek, coś nowego, kolejny etap. Dlaczego te symbole są używane właśnie w sakramencie bierzmowania? No, jest to dosyć szeroka sprawa, bo na przykład olej jest symbolem Ducha Świętego, jest symbolem uzdrowienia, lekarstwa, które zostaje w przypowieści o Samarytaninie. Dobrym Samarytaninie jest ta oliwa jako lekarstwo, które zostaje wylane na rany tego pobitego człowieka. Tak działa Duch Święty. Duch Święty jest tak naprawdę lekarstwem. Człowiek przychodzi na świat z całym bagażem pogrzechowym. I to jest to, co my posiadamy. Posiadamy 7 grzechów głównych, posiadamy wszystkie grzechy, które generowane są przez te grzechy główne, posiadamy konsekwencje i z nimi się zmagamy, konsekwencje grzechów. No, przychodzimy na świat z echem grzechu pierworodnego, a jednocześnie jesteśmy przeznaczeni do radości, pełnego udziału w życiu Bożym. Dlatego Pan Bóg daje nam swojego Ducha, daje nam Ducha Świętego, bo Duch Święty w Trójcy Świętej jest radością, jest szczęściem Boga, jest miłością, która łączy Ojca i Syna. Otrzymujemy Ducha Świętego, który tak naprawdę jest lekarstwem. Krzyżmo, sama nazwa pochodzi od Chrystusa, chryzma, Christos. Chrystus to nie imię, Chrystus to określenie, przydomek, nazwa, która po hebrajsku brzmi Mesjasz. Chrystus, Mesjasz to jest dokładnie to samo, to znaczy namaszczony. Można też przetłumaczyć jako pachnący, roztaczający piękną woń, bo chrześcijanin to jest człowiek, który pachnie Chrystusem. Jego relacja z Chrystusem, jego bliskość z Chrystusem, wtulanie się w Chrystusa sprawia, że zapach Chrystusa przychodzi na nas. Chrześcijanin to nie ten, który ma dokładnie wypełnione księgi parafialne, bo to o niczym nie świadczy. Chrześcijanin to ten, który naprawdę żyje. Żyje z Chrystusem, żyje Chrystusem. I Duch Święty daje nam ten zapach Chrystusa.
Pora otworzyć Pismo Święte.
Z listu do Rzymian. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa, Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze ciała śmiertelne mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyni.
Proszę Ojca, nie do końca rozumiem ten fragment, bo jednak Bóg stworzył nas cielesnymi. I można by było się tutaj trochę pożalić na świętego Pawła. Święty Paweł przypomina, postępujcie według ducha, a nie ciała. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. No ale tak jak mówię, Pan Bóg stworzył nas cielesnymi. Zawsze będę cielesna, nie jestem duchem. Tutaj czuć jakiś zgrzyt. Czy Kościół każe nam żyć wbrew naturze?
Nie, no absolutnie. Tutaj jest może problem ze zrozumieniem myśli świętego Pawła, bo Kościół nigdy nie odrzucał cielesności, wręcz przeciwnie. Wystarczy otworzyć dokumenty Soboru Watykańskiego II. Jest konstytucja o Kościele w świecie współczesnym i tam jest bardzo konkretnie powiedziane o człowieku cielesnym, o tym, że ciało jest bardzo ważne w naszym życiu. Zwłaszcza, że Jezus Chrystus to Bóg wcielony, który nie pogardził ciałem. Połączył tę naszą ludzką naturę ze swoim bóstwem i z tą naturą wrócił do nieba. Także Bóg w pewien sposób, możemy powiedzieć, ubogacił się o naszą ludzką naturę, która jest w nim obecna, jest w nim żywa. Dlatego Kościół nigdy nie gardził ciałem, absolutnie. Być może występowali jacyś przedstawiciele Kościoła, którzy mieli z tym problem i głosili tak naprawdę herezję. Ale Kościół w swojej doktrynie, w swoim nauczaniu nigdy nie gardził ciałem, nigdy go nie odrzucał.
Postępujcie według ducha, a nie ciała, to znaczy?
To znaczy, dajcie Duchowi Świętemu wolność w działaniu w waszym ciele. Dla świętego Pawła ciało, on nie myśli o ciele, naszej cielesności, on myśli o całych strukturach grzechowych, które obecne są w świecie i to nazywa ciałem, to co nas atakuje, pokusy, pożądliwości. Nie kierujcie się tym, nie idźcie za instynktem, nie idźcie za pożądliwością, która targa waszym wnętrzem, waszym sercem. Kiedy święty Paweł mówi ciało, myśli o tej rzeczywistości, nie o naszej cielesności, która jest ważna, piękna. Jan Paweł II mówił, że nasze ciało jest prorokiem, ma język proroczy, teologiczny. Nasze ciało mówi o pięknie, o komplementarności, o dopełnieniu, o darze z siebie, także ciało jest bardzo ważne.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. A powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.
Kiedy mówimy o Duchu Świętym, o Jego tajemnicy, musimy wytłumaczyć ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Myślę, że często ojciec pytany jest o tę kwestię. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Czytamy u Łukasza. Czy te słowa nie stoją w jakiejś sprzeczności z bezgranicznym miłosierdziem Bożym, Boga?
Nie, nie stoją w opozycji do miłosierdzia Bożego. Tak po ludzku możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o konkretną postawę człowieka. Nie chodzi o czyny, które mogą być grzeszne lub nie. Chodzi o postawę, o wybór. Człowiek, który, i to jest ważne, który poznaje Boga, on go zna, ma świadomość tego, kim Bóg jest i w swojej wolności decyduje się powiedzieć Bogu, nie interesujesz mnie, nie interesuje mnie Twoje przebaczenie, nie interesuje mnie relacja z Tobą. To jest grzech przeciw Duchowi Świętemu, nie jakiś konkretny czyn, który może polegać na obrażeniu kogoś. Te słowa należy rozumieć w taki sposób. Ja w swojej wolności, będąc świadomym tego, co robię i czemu mówię nie, mimo wszystko decyduje się powiedzieć Bogu nie. Nie stoi to w opozycji z Bożym miłosierdziem, bo to nie Bóg odmawia mi przebaczenia. Absolutnie, On jest zawsze gotowy przebaczyć. Tak jak papież Franciszek mówi, to słynne zdanie, które dzisiaj wielu powtarza. Bóg nigdy nie męczy się wybaczaniem nam naszych grzechów. Kolejny raz tych samych. Nie męczy się. Więc i my nie męczmy się, prosząc o przebaczenie Boga. Nie, że Bóg nie chce mi przebaczyć. Nie może tego zrobić, bo ja tego przebaczenia nie przyjmuję.
Kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego, taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby, napisał w katechizmie Kościoła Katolickiego święty Jan Paweł II. Czyli chodzi o to świadome odrzucenie Bożego miłosierdzia. Co ciekawe, dotarłam też do katechizmu napisanego jeszcze przez kardynała Gaspariego, czyli przedsoborowego wydania katechizmu. I tam ten grzech sprowadzony jest do 6 postaw. Może ja je przeczytam. O łasce Bożej rozpaczać. Po drugie, przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć. Po trzecie, uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć. Na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce. No i po szóste, rozmyślnie trwać w niepokucie. Tak pomyślałam od razu o grzechu. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć. To jest coś, co wielu dopada.
Tak, no myślę, jest to dramat w życiu wielu osób. Zazdrość gdzieś tam się czai w życiu każdego z nas. Polega ona na tym, że człowiek nie akceptuje własnego życia, nie akceptuje siebie, nie akceptuje własnej historii. Porównuje się w związku z tym z innymi.
No ale widzi wyraźnie, że ten inny ma więcej, Bóg mu błogosławi, a ja ciągle, mimo trudnego życia na starcie, nie mogę mieć tak jak ten drugi.
Ale myślę, że nie o to chodzi, żeby mieć tak samo jak drugi.
Ale chociaż lżej.
Ale to nigdy nie jest prawdą. Nasze patrzenie jest bardzo selektywne, nie jest obiektywne. My nie widzimy wszystkiego. Jeżeli wydarzy się jakiś wypadek, i przesłuchiwani są świadkowie, każdy z nich będzie opowiadał tę sprawę inaczej. Oczywiście będą jakieś tam punkty zbieżne, ale każdy z nich będzie widział jakiś inny szczegół, którego poprzedni nie zauważyli, nie zarejestrowali. Dlatego kiedy ja patrzę na życie innych ludzi, w sposób oczywisty zauważam to, co w swoim życiu widzę jako brak. Życiu każdego człowieka czegoś brakuje. My nie jesteśmy idealni, nasze historie nie są idealne. Są historiami, które utkane są z wielu braków.
Ale jest tak, że ewidentnie jednemu się powodzi, a może to już nie jest kwestia taka bardzo powierzchowna. Powiedziałam o tej różnicy na starcie. Nie mam domu, nie mam rodziny. Albo przeżyłam piekło w mojej rodzinie. A koleżanki, koledzy, i daj Boże, żeby nigdy się nie dowiedzieli, nie doświadczyli tego, co ja. Ja mówię o takich kwestiach. Trudno tutaj nie zauważyć tej niesprawiedliwości.
No, oczywiście, można to odbierać jako niesprawiedliwość, a można wejść w doświadczenie pojednania się z własnym życiem, bo no, myślę, że tutaj jest problem. Ja uparcie wracam do tej wizji życia, która może się wydawać wielu osobom trochę idealistyczna, ale ja głęboko wierzę, i to jest też moje doświadczenie, takiego naprawdę prawdziwego, głębokiego uzdrowienia, pamięci dotyczącej własnej historii życia. Tak, żeby nawet w trudach, bo one są ważne, ale powtarzam, one są w życiu każdego człowieka. Można je maskować. Pewnie, że oczywiście można tutaj porównywać sytuacje startowe, sytuację ekonomiczną rodziny, z której się wywodzę i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, że w moim trudzie starcie, który jest zupełnie nieproporcjonalny do startu życiowego innych ludzi, to nie znaczy, że w tej mojej historii i w tym moim trudzie nie ma prawdziwego bogactwa i możliwości zdobycia prawdziwego szczęścia. Myślę, że błędem jest takie zatapianie się w historii innych ludzi, bo ja mam swoje życie do przeżycia i to jest moje życie, to jest moja historia. Jeżeli będę zawsze zapatrzony w życie innych ludzi, to tak naprawdę ja nie żyję. Ja nie jestem w swoim życiu. Ja jestem ciągle w jakichś przestrzeniach wirtualnych, pragnień, oczekiwań, które nie są spełniane. W związku z tym, ponieważ nie jestem w moim życiu, nie przeżywam mojego życia, a moje życie jest przestrzenią spotkania z Bogiem, ja w pewien sposób wyzbywam się możliwości wejścia w relację z Bogiem.
I nawet jak ono jest
myślę, na
trudne,
tym polega ten grzech.
To iść w tę stronę.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Jestem święcie o tym przekonany.
Z pierwszego listu do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało.
Nie wiem, czy dobrze interpretuję, ale czy to jest tak, że w momencie uwierzenia w Chrystusa otrzymuje Ducha Świętego? Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi: wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. W liście do Rzymian napisał, że jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie należy do Chrystusa, ale, i tutaj cytat, wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. To znaczy, że jak uwierzę, to otrzymuję Ducha Świętego. Duch mieszka we mnie.
No, nie jest to takie proste i takie jednoznaczne. Co to znaczy uwierzyć?
Zaufać, wybrać, żyć według.
Dobrze. Jeżeli faktycznie wiara staje się moim sposobem na życie, jest ta relacja zaufania Panu Bogu. Oczywiście, Bóg mnie dotyka, Bóg mnie obdarza swoimi darami. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, święty Paweł, wydaje mi się, mówi te słowa. Oczywiście, on najpierw zwraca się do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty ludzi ochrzczonych. Chrzest święty jest tym sakramentem życia w Duchu Świętym. W Chrzcie Świętym my otrzymujemy wszystko. W możliwości, bo to nie są jeszcze dary rozwinięte w pełni, to tak jakby zostały wrzucone w glebę naszych serc nasionka, które mają w sobie ogromny potencjał, ale otrzymujemy już wszystko, otrzymujemy pełnię darów w Chrzcie Świętym, otrzymujemy Ducha Świętego, możliwość owoców, które Duch Święty przynosi, otrzymujemy cnoty wiary, nadziei i miłości, to są dary, cnoty teologalne, te zdolności, które otrzymujemy, żeby wchodzić w relacje z Bogiem. Całe mnóstwo bogactwa, które później w naszym życiu może się rozwinąć, jeżeli faktycznie sposobem moim na życie, czy nastąpi odkrycie wiary, potwierdzenie tej wiary, takiego naprawdę życia z Bogiem, wtedy te nasionka zaczną faktycznie owocować. Wtedy się dzieje w życiu człowieka, jak najbardziej. Natomiast Duch Święty jest darem Boga. Właśnie, święty Paweł mówi w pewnym momencie, kiedy zwraca się do wspólnoty i w tym pięknym obrazie ciała, Duch Święty, który jest komunią, jest jednością, Kościół widziany jako ciało, każdy z nas jest członkiem tego ciała i nie chodzi o to, żeby każdy potrafił wszystko i robił wszystko, ale żebyśmy uczyli się współpracować, być częścią całości i do tego zdalnia nas Duch Święty. Duch Święty jest nauczycielem sztuki bycia częścią całości. Tak jak mozaika, ja w tej mozaice jestem jednym elementem. Jeżeli wyjmę ten element z całej mozaiki, no to mozaika być może za dużo nie straci, bo to jest tylko jedna mała kosteczka, ale ja nie będę miał sensu, nie mając wokół całej reszty. Chociaż oczywiście prawnemu obserwatorowi będzie brakowało tego szczególiku. W każdym razie, święty Paweł, mówiąc o tym wszystkim, mówi również o tym, że Duch Święty działa tak jak chce. I faktycznie Duch Święty działa tak jak chce. Duch Święty nie jest własnością grup, wspólnot, nie jest własnością kółek zainteresowań. Absolutnie. Duch Święty jest Bogiem i działa tak jak chce. Działa również poza Kościołem. Działa w osobach, które nie są ochrzczone. Nie wiem, czy można mówić o tym, że one mają Ducha Świętego, że są wypełnione Duchem Świętym, ale na pewno są przez Ducha Świętego prowadzone.
Jednak święty Paweł mówi, że kto ma Ducha Świętego, będzie zbawiony. W liście do Efezjan naucza, że Duch Święty jest pieczęcią zbawienia dla tych wszystkich, którzy wierzą. Cytat. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego.
Tak, tak. No, święty Paweł tutaj, on mówi przede wszystkim, listy pisane są do wspólnot. To są wspólnoty Kościoła, pierwsze wspólnoty, wspólnoty założone przez świętego Pawła. Prowadzi z nimi korespondencję, wspiera ich w ten sposób, wyjaśnia im prawdy wiary, katechizuje, formuje. Oczywiście, że tak. To jest prawda, bo chrzest święty, również sakrament bierzmowania, wyciskają na duszy człowieka niewymazalne piętno, charakter tak zwany sakramentalny. Człowiek zostaje naznaczony tą łaską i nosi w sobie ten znak, nawet jeżeli w pewnym momencie swojego życia podejmie decyzję nie przejmowania się łaską sakramentalną, którą otrzymał. łaską uświęcającą, czyli życiem Bożym, które również otrzymuje się w każdym z tych sakramentów.
Chrztu nie można zmazać, nawet jak się go wyprę.
Można zmazać zapis w księdze parafialnej, ale nie można zmazać tego charakteru, tej pieczęci, która jednak nie będzie dawała żadnych efektów, jeżeli człowiek nie będzie podejmował współpracy z Panem Bogiem. Także mówienie, że chrzest święty, zanoszenie dzieci do kościoła jest jakimś przymusem, jakąś agresją, przemocą, którą dotykamy te dzieci, bo one nie mogą wybierać i tak dalej, jest bezzasadne, bo jeżeli to dziecko później dokona wyboru życia w sposób zupełnie niechrześcijański, to sam charakter sakramentalny nie zmusi go do tego, ani nie wpłynie na jego życie w taki sposób, żeby przymusowo zrobić z niego chrześcijanina.
A wytłumaczmy, jeżeli bym przyszła do ojca i wyznała, że jestem ochrzczona, że jakimś odłamie chrześcijańskim, ale chcę uczestniczyć w życiu kościoła katolickiego, ale tak na 100%, to ojciec zaproponuje mi chrzest, że od tego jednak powinnam zacząć?
Zależy od
wyznania.
Tak, bo są kościoły chrześcijańskie, niekatolickie, które właściwie mają jeden, jedyny sakrament, jest nim chrzest święty, który w kościele katolickim jest ważny. Na pewno część kościołów protestanckich, ale nie wszystkie. Dlatego w tych przypadkach nie ma konieczności absolutnie. Chrzest jest ważny. Natomiast są kościoły, sekty bardziej może, chrześcijańskie, które również udzielają chrztu, ale on nie jest sakramentem, nie jest uznawany przez Kościół katolicki jako sakrament. Dlatego w tym momencie musi być podjęta droga katechumenatu, przygotowania do chrztu świętego i udzielenie chrztu, który jest włączeniem w życie kościoła.
Z listu do Efezjan. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem złożyli nadzieję w Chrystusie. W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.
Nie wiem, czy odkryłam jakąś niewiedzę w sobie, ale jednak znalazłam taki cytat dotyczący chrztu w Duchu Świętym. O co chodzi?
To jest pojęcie, które wydaje mi się jest przede wszystkim obecne w tej przestrzeni wspólnot grup charyzmatycznych. Odnowa w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym. Tutaj oczywiście jest to wszystko oparte na Piśmie Świętym. Wylanie Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy. Później jest opisany w Dziejach Apostolskich kolejne wylanie Ducha Świętego. To jest doświadczenie wypełnienia przez Ducha Świętego, ale nie jest to sakrament. To pojęcie określające, opisujące, wyrażające bardzo głęboką, bliską relację z Duchem Świętym.
Ale takie doświadczenie elitarne, nie dla każdego?
Można patrzeć na to w taki sposób. Nie, ono jest dla każdego. Wspólnoty charyzmatyczne to są wspólnoty, które może tutaj wygrywają taką bardzo żarliwą modlitwą, takim naprawdę wołaniem o Ducha Świętego. Tutaj polecam książkę Patty Mansfield, która była w pierwszej grupie studentów katolickich na uniwersytecie w Deakin chyba. Ciekawe, że uniwersytet ten był prowadzony, jest do dzisiaj prowadzony przez duchaczy, przez współbraci z mojego zgromadzenia. I na tym uniwersytecie grupa studentów i profesorów postanowiła przeżyć pięćdziesiątnicę. Także oni zamknęli się w jakimś pomieszczeniu na uniwersytecie i przez kilka dni, dokładnie tak jak opisują to Dzieje Apostolskie, modlili się tam, wzywali Ducha Świętego i na ten siódmy dzień przeżyli ten sam fenomen, dokładnie w taki sam sposób, jak opisują to Dzieje Apostolskie, czyli bardzo mocny wiatr, płomienie ognia nad głowami. Przeżyli to, tak.
A kiedy to się
działo? To był 60. któryś czy 70. któryś rok. Myślę, że książka jest jeszcze dostępna. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale Patty Mansfield to jest autorka. W Rzymie, kiedy pracowałem, jeszcze udało mi się z nią spotkać. Bardzo, bardzo radosna, otwarta osoba. Wystarczyło na nią spojrzeć, żeby już się w jakiś sposób zachwycić. Także
to był ten chrzest w Duchu Świętym? To był ten chrzest?
O to chodzi. To znaczy, tak to jest nazywane. To doświadczenie. Ja tutaj jeszcze raz, tak jak poprzednim razem mówiłem, ja nie jestem ekspertem od odnowy w Duchu Świętym. Nie należę do żadnej wspólnoty, do żadnej grupy. Natomiast to, co słyszałem, czytałem, to, co nazywane jest chrztem w Duchu Świętym, to jest takie bardzo, bardzo piękne, bliskie, mocne doświadczenie działania Ducha Świętego w własnym życiu, w sobie.
Podobne do tego, co przeżyli apostołowie Matka Najświętsza w Wieczerniku.
Tak, w wielu aspektach na pewno.
z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Zesłanie Ducha Świętego. Myślę, że zapominamy, bo dla mnie to było, pamiętam, takie piękne odkrycie, że Maria, ta pełna łaski, niepokalanie poczęta, też otrzymała w Wieczerniku Ducha Świętego. Tak chciał Bóg, żeby tak się stało. Ciekawe dlaczego. Ponownie Duch Święty przeniknął Maryję, swoją oblubienicę. Właśnie Maryja jako oblubienica Ducha Świętego. Co to znaczy?
Faktycznie, Maryja jest niezwykła w tym swoim byciu oblubienicą Ducha Świętego, oblubienicą Boga. Jednocześnie Maryja jest stworzeniem Boga, jest córką Boga, a jednocześnie jest Jego matką.
Człowiekiem.
Jest człowiekiem, tak.
Łaski, no
tak,
Maryja nie pełna.
Jest łaski pełna. To wyrażenie łaski pełna oznacza piękno Maryi, to piękno duchowe. Maryja jest pełna łaski, pełna piękna, pełna darów. Oblubienica Ducha Świętego, Maryja jest Jego ukochaną, wypełniona Duchem Świętym. Była i jest w nieustannym doświadczeniu Ducha Świętego. Chrzest w Duchu Świętym, o którym przed chwilą mówiliśmy, to było codzienne doświadczenie Maryi. Duch Święty, tak, który ją przenika w czasie zesłania Ducha Świętego, ale to jest znak, to jest ten ogień nad jej głową również. Dla apostołów było to nowe doświadczenie. Maryja to miała w sobie. Ale to jest tak samo jak w naszym życiu. No, my też otrzymujemy Ducha Świętego w Chrzcie Świętym. Czy ten chrzest jest udzielany, kiedy jesteśmy mali, czy też kiedy jesteśmy już dorośli. No ale później kolejne doświadczenia Ducha Świętego, mocne, nie są nam odmawiane. No, sam sakrament bierzmowania to jest kolejne przeniknięcie Duchem Świętym. Duch Święty jest nieustannie w swoim działaniu.
Ale wydaje się, że tam w Wieczerniku zadziało się coś więcej niż bierzmowanie.
Tam się dokonało bierzmowanie. Problem polega na tym, że my mamy inne doświadczenie tego sakramentu, który mógłby i powinien przebiegać w taki sam sposób. Tam, gdzie udzielane jest bierzmowanie, tam powinny pokazywać się ognie. Te kościoły powinny być wypełnione bardzo silnym wiatrem, wichrem.
Powinniśmy zacząć mówić różnymi językami.
Tak.
To dlaczego tak się nie dzieje?
Może brakuje nam wiary.
Ojej.
No, ja kiedy myślę o swoim sakramencie bierzmowania, kiedy ja go przeżywałem, przeżyłem go w głębokiej nieświadomości. Ja teraz odkrywam łaski, które otrzymałem, no to już kilkadziesiąt lat temu.
No ale jednak, przecież uczniowie nie wiedzieli, co się wydarzy, chociaż Chrystus im zapowiadał Ducha Świętego. To był taki bardzo trudny moment dla nich.
Tak, ale gdybyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie.
Otwórzmy.
Otwórzmy. Pierwszy rozdział.
Dzieje Apostolskie mam.
I? Tam, gdzie opisany jest pobyt uczniów i Maryi w Wieczerniku. A, tutaj. Wtedy wrócili do Jerozolimy, to jest to, co wydarzyło się po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze, czyli do Wieczernika, tam, gdzie sprawowana była pierwsza Eucharystia. I przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni, czyli przede wszystkim, są w Wieczerniku, są w tej przestrzeni eucharystycznej. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Wydaje się to taki fragment troszeczkę informacyjny, ale tak naprawdę to jest recepta na otrzymanie Ducha Świętego. Eucharystia, wspólna, jednomyślna modlitwa z Maryją. Być może tego nam brakuje.
No to zaczęłam się denerwować. Co z tym moim bierzmowaniem?
No bardzo dobrze. Myślę, że to jest właściwa postawa wobec tego ogromu łaski.
Niebawem zesłanie Ducha Świętego. kolejny raz będziemy wołać o Ducha Świętego w Bydgoszczy, aleje Jana Pawła II, 117, Kościół Rektorski. Co się będzie działo?
No, nie tylko tam będziemy wołać o Ducha Świętego, to na pewno. Co się będzie działo u nas? Jest to czuwanie, które już, myślę, stało się tradycją w naszym mieście. Może nie wszyscy jeszcze o nim wiedzą, ale od wielu, wielu, wielu lat się odbywa w Kościele Rektorskim naszym. To ta noc czuwania, która od pewnego czasu nosi nazwę Nocy Siedmiu Cudów. Jest to nawiązanie do siedmiu darów Ducha Świętego. W tym roku tematem jest temat obecnego roku duszpasterskiego, czyli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Rozpoczniemy Eucharystię o godzinie 20 w Kościele. Po Eucharystii będzie możliwość spędzenia tego czasu w dwojaki sposób. Albo w ciszy, w pomieszczeniu w auli seminaryjnej, w budynku obok, gdzie będzie urządzona kaplica miłosierdzia i tam będzie można się wyspowiadać, będzie można adorować w ciszy Najświętszy Sakrament. Będzie można też przyjmować komunię co jakiś czas. No a w Kościele najpierw będą rozwinięte te cztery słowa, czyli jesteśmy, i to będzie pierwsza godzina, napełnieni, druga, duchem, trzecia, świętym, czwarta. W czasie tych godzin będzie oczywiście modlitwa, będą świadectwa, będzie dużo śpiewu, będą pewne elementy pantomimy, pewne obrazy bardzo konkretne, będzie dużo dobrych słów, będą podarunki, prezenty, będzie taniec. To wszystko zakończy się agapą w sercu nocy.
Czyli będziemy jeść.
Przy czymś dobrym, tak. I następnie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony z auli do kościoła i wtedy rozpocznie się tak naprawdę serce czuwania, bo ta pierwsza część jest przygotowaniem do tego, co będziemy przeżywali po agapie. A tam będziemy przeżywali przede wszystkim modlitwę wstawienniczą, także każda osoba, która będzie chciała i będzie miała to pragnienie w sercu, będzie mogła podejść do kapłana i powierzyć mu swoją intencję i zostaną nałożone na tę osobę ręce kapłana i będzie modlitwa taka bardzo, bardzo osobista. Po tej modlitwie wstawienniczej będzie modlitwa uwielbienia, którą poprowadzi wspólnota odnowy w Duchu Świętym z Bazyliki świętego Wincentego a Paulo. Także czuwanie zakończy się mniej więcej o godzinie 6 rano. Odmówimy wspólnie jucznię i w ten sposób wejdziemy już w dzień uroczystości zesłania Ducha Świętego, które dla naszego zgromadzenia jest świętym patronalnym, dlatego staramy się zawsze poprzedzić ją czuwaniem, tym przygotowaniem bezpośrednim, a później jak najlepiej przeżyć sam dzień uroczystości.
W tym roku zesłanie Ducha Świętego 20 maja.
Tak.
I to, o czym ojciec mówił, wydarzy się w nocy, czyli z 19 na 20 dzień maja, ale wcześniej jeszcze rekolekcje.
Tak, wcześniej odbędą się rekolekcje. 17-18 maja na mszach świętych wieczornych, które w naszym kościele sprawowane są o godzinie 19, będą nauki troszeczkę dłuższe, poświęcone Duchowi Świętemu. Po mszach świętych na pewno będzie czas na adorację, na to, żeby te treści przerobić w sobie. Będzie czas, okazja do przystąpienia do sakramentu pojednania. Także 17-18 maja, godzina 19, msza święta z nauką. No i 19 maja czuwanie rozpocznie się również Eucharystią, na której w pewien sposób te rekolekcje zostaną zakończone i jednocześnie rozpoczną czas czuwania.
Żeby przygotować się do zesłania, dobrze, jakbyśmy poszli do spowiedzi świętej. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus mówił, że Duch Święty przekona świat o grzechu. A po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się apostołom, pokazał im przebite ręce i bok, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane. Moc wyzwolenia z grzechu została przekazana apostołom. Sakrament spowiedzi, ja myślę, że to dla wielu duży problem. Wielu nie może przekroczyć jakiejś granicy w sobie. Istnieją też religie, które zupełnie inaczej interpretują te słowa Jezusa, które przed chwilą przytoczyłam. Uważają, że nie potrzeba pośredników, że wystarczy sam Bóg, moja wewnętrzna skrucha i tyle.
Wewnętrzna skrucha jest jak najbardziej elementem koniecznym. Ale to prawda, inne religie, wyznania interpretują to w inny sposób. Również wśród nas, katolików, no właśnie w związku z tym trudem, który faktycznie ten sakrament w sobie ma, no dla mnie on też nigdy nie jest prosty. Staram się przystępować do tego sakramentu pokuty i pojednania, tak powinniśmy go nazywać, bo spowiedź jest jednym z elementów tego sakramentu, kiedy nazywam grzechy po imieniu, ale to jest jeden z elementów i wcale nie jest najważniejszy. W każdym razie no, staram się przystępować do tego sakramentu co dwa tygodnie. Taki sobie rytm narzuciłem już od jakiegoś czasu. I on nie jest dla mnie łatwy. Myślę, że nie można tutaj się przyzwyczaić, bo jest to rzecz wymagająca, ale przez to, myślę, jest bardzo bardzo owocna, bardzo ważna dla nas, bo my potrzebujemy takiego przede wszystkim zatrzymania się i spojrzenia na własne życie, spotkania z własnym życiem, spotkania z własnym błędem, dokonania takiego bilansu, bo to jest pierwszy krok do takiego dobrego przeżycia tego sakramentu, czyli no, takie solidne przygotowanie. To już nie jest proste. Nie akceptujemy się słabymi. Natomiast ważne jest, żeby nadać imię tym grzechom, konkretnie je nazwać, nie używać jakichś eufemizmów, skombinowałem, załatwiłem. Nie, to się nazywa kradzież, po prostu. Trzeba mieć tę odwagę. Bo już samo nazwanie rzeczy po imieniu i wypowiedzenie ich jest w pewnym sensie wyzwoleniem. Ten sakrament jest no, niesamowity, bo oprócz łaski, którą zawiera w sobie, z punktu widzenia ludzkiego jest bardzo, bardzo ważny. Tak psychologicznie Pan Jezus, ustanawiając ten sakrament, stawiając w tej formie sakramentalnej również osobę pośrednika, bardzo dobrze wiedział, co robi. No, w końcu poznał naszą ludzką naturę do głębi. Zna nas lepiej niż my kiedykolwiek będziemy mogli siebie poznać. I dał nam tę przestrzeń spotkania z sobą, spotkania z drugim człowiekiem. Oczywiście, że to jest bardzo trudne. Ja, kiedy siedzę po drugiej stronie kratki konfesjonału, zdaję sobie sprawę z trudu, jaki podejmują i przeżywają osoby, które przychodzą do sakramentu pojednania. Bardzo często są na początku te oddechy takie głębokie, takie nie wiedzą jak zacząć, są skrępowani. Oczywiście, ja mam to samo, kiedy idę ja do spowiedzi. Są rzeczy, które trudno mi jest wyznać, wypowiedzieć. Stoję w końcu przed człowiekiem, który jest tak samo słaby, ale właśnie dzięki temu on może mnie rozumieć. Bo po drugiej stronie konfesjonału pamiętajmy, że tam nie ma ludzi idealnych. My kapłani jesteśmy wzięci z ludu, dla ludu przeznaczeni, ale no właśnie dlatego, że wzięci z ludu my jesteśmy słabi. To nie jest tak, że święcenia kapłańskie pozbawiają nas słabości. Absolutnie. Święcenia dają przede wszystkim zdolność do służenia ludziom, ale żebym ja naprawdę mógł służyć ludziom, ważne jest, żebym sam przeszedł i przechodził przez doświadczenie słabości, bo to pozwala mi zrozumieć drugiego człowieka w jego trudzie, nie osądzać go i być też otwartym na natchnienia Ducha Świętego. To jest przepiękne doświadczenie. Myślę, wielu kapłanów by to potwierdziło. Takiego naprawdę światła, które otrzymuje w konfesjonale dla tej danej osoby. Rzeczy, które przychodzą mi do głowy, które, no, ja zdaję sobie sprawę, że sam bym tego nie wymyślił. Nie były one doświadczeniem mojego życia. Skąd to się nagle wzięło? Duch Święty w swoim działaniu, w swojej miłości, który naprawdę używa nas, biedne, słabe narzędzia, do tego, aby w taki niesamowity, piękny sposób dotykać tych braci, te siostry, którzy przychodzą z całym swoim bagażem niepowodzeń, grzechów, poranień i doświadczają, jak piękny jest Bóg. I to wszystko w Duchu Świętym.
Z listu do Rzymian. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Duch Święty jest pocieszycielem, jest doradcą, zamieszkuje w wierzących, to On przekonuje o grzechu. Duch Święty to dar, to zadatek, to pieczęć, potwierdzenie własności Boga, jaką jesteśmy. Duch Święty dokonuje cudów, wstawia się za nami, jest prawy, jest sprawiedliwy, to On daje życie. On jako pierwszy objawia się w akcie stworzenia, gdy unosił się nad powierzchnią wód. Jest wszędzie. Duch Święty jest wszechwiedzący i On zna wszystko, nawet głębokości Boże. To jest przepiękny cytat z listu do Koryntian. On też nauczał apostołów, Pan Jezus powiedział, nauczy was wszystkiego. Duch Święty jest w osobistej relacji zarówno z Ojcem, jak i z Synem, no i On jest wieczny. Można się zawiesić na każdym z tych określeń, tych przymiotów, ale chociaż chwila dla tej tajemnicy, którą też znajdziemy w Piśmie Świętym, dokładnie w Ewangelii według świętego Jana, w 16 rozdziale, Duch Święty objawia nam rzeczy przyszłe.
Są takie dwie wypowiedzi w rozdziale 14 i 16, które tak naprawdę się dopełniają. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest testament Pana Jezusa. Jesteśmy na ostatniej wieczerzy i Pan Jezus już tak naprawdę umarł z miłości. Bo tak jak mówi święty Paweł, Jezus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. I to jest Eucharystia. Kocha do końca, do ostatecznych konsekwencji. I w tym momencie Pan Jezus mówi, zapowiada przyjście Ducha Świętego. Nazywa Go Pocieszycielem i mówi, że On wszystkiego nas nauczy i przypomni nam to, co Chrystus nam powiedział. Następnie w rozdziale 16 mówi, że Duch Święty objawi nam rzeczy przyszłe. Dobrze, oczywiście nie chodzi o to, że Duch Święty wyciągnie karty i zacznie nam wróżyć przyszłość. Chodzi o to, że w doświadczeniu Ducha Świętego ja dowiaduję się o moim przeznaczeniu. To staje się dla mnie coraz jaśniejsze. Duch Święty mówi mi o rzeczach przyszłych, to znaczy mówi mi o niebie, mówi mi o raju. Mówi mi, że jestem dzieckiem Boga. Przekonuje mojego ducha, nieustannie to robi, że jestem umiłowanym synkiem Boga, Jego umiłowanym dzieckiem, przeznaczonym dla życia wiecznego, dla nieba, dla raju. Niebo to wieczna relacja miłości z Ojcem, zatopienie w Bogu. Niebo to nie jest miejsce fizyczne, to jest stan życia w komunii z Bogiem. I o tym mówi mi Duch Święty. To są te rzeczy przyszłe, które On mi ogłasza, dając mi ten dar, który leczy lęk przed śmiercią, lęk przed niewiadomym, lęk przed tym, czego doświadczenia nie mamy, tym końcem ziemskiego życia. Właśnie Duch Święty pokazuje mi, uczy mnie, zapewnia i rozbudza we mnie tę wiarę i tę ufność, nadzieję prawdziwie chrześcijańską, że śmierć cielesna, ta ziemska, jest tak naprawdę momentem kolejnych narodzin. Tak jak pewnego dnia każdy z nas wydobył się, został wypchnięty właściwie z łona swojej mamy i z tego małego, ciasnego świata znalazł się w tym bezkresie. Tak samo te kolejne narodziny. Wyjdę z tego świata, który znam i wejdę w życie wieczne, w życie pełne, w życie bez końca. O tym mówi mi Duch Święty.
Z Ewangelii według świętego Jana. To wam powiedziałem, przybywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie.
Na koniec przyjrzymy się też temu, co wyznajemy, w co wierzymy, czyli credo. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. No i dalej wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Proszę Ojca, dlaczego tak ważne jest to jakby osobne uwielbienie Ducha Świętego, ta specjalna adoracja, która jest przed nami? Może powinniśmy bardziej czcić Ducha Świętego? Czy ta trzecia osoba Trójcy Świętej nie jest w jakiś sposób zaniedbana?
Przez wieki była. Myślę, że ostatni czas, ostatnie dziesięciolecia to ogromne ożywienie świadomości, wiary, kultu Ducha Świętego. No właśnie dzięki też odnowie w Duchu Świętym. Jest też ta słynna modlitwa papieża Leona XIII u początku XX wieku, kiedy on prosił cały świat, aby wzywać Ducha Świętego, aby nastąpiło nowe wylanie Ducha Świętego. I to faktycznie się stało. No, odpowiedzią na tę modlitwę była między innymi odnowa w Duchu Świętym. Także o Duchu Świętym mówi się coraz więcej, ale myślę, że stanowczo za mało. Ważne jest, żeby modlić się do Ducha Świętego. Oczywiście, że tak. My żyjemy w czasach Ducha Świętego. To nie jest tak, że historia zbawienia zakończyła się na wniebowstąpieniu Pana Jezusa. On umarł, zbawił, zmartwychwstał, pokonał śmierć, wstąpił do nieba i teraz tak jakby na pocieszenie, trochę na zapchanie dziury, bo nie wiadomo co zrobić między tym wydarzeniem a końcem świata, który nie wiadomo kiedy będzie, no to dajmy jeszcze Ducha Świętego. No nie, od samego początku dar Ducha Świętego był w planie Boga. Wystarczy otworzyć katechizm Kościoła katolickiego i przeczytać pierwszy punkt. On dokładnie o tym mówi. Człowiek został stworzony, ty i ja istniejemy po to, aby Bóg mógł wypełnić nas Duchem Świętym, czyli sobą. Oczywiście my tutaj dotykamy rzeczy, które kompletnie wykraczają poza nasze możliwości poznawcze, rozumowe, intelektualne, ale nie koniecznie muszą wymykać się naszemu doświadczeniu, bo chrześcijaństwo jest doświadczeniem, jest spotkaniem, nieustannym spotykaniem z Bogiem i w ten sposób ja Go poznaję. Poznaję Ducha Świętego w działaniu. Nie dlatego, że ktoś mi wygłosi piękną katechezę o Duchu Świętym, ona może mi pomóc, ale tak naprawdę nic mi nie zmienia w życiu. Ewentualnie może rozpalić we mnie jakieś pragnienie, potrzeby, ale wszystko rozgrywa się w tym osobistym spotkaniu z Bogiem, z Duchem Świętym, w tym doświadczeniu. Ja i on i ja, my razem. Dlatego istnieje, to jest sens, to nadaje sens mojemu życiu, żebym został wypełniony Duchem Świętym. Duch jest Duchem, i to jest też niesamowite. Jaką formę ma Duch Święty? Gdzie mogę Go zobaczyć? Duch Święty przyjmuje formę człowieka, bo On chce mnie wypełnić. Ja jestem formą Ducha Świętego. Istnieje po to, żeby zostać wprowadzony w doświadczenie szczęścia Boga. Szczęściem Boga jest Duch Święty. Bo Duch Święty w Bogu jest miłością, a jak mawiał wielokrotnie święty Jan Paweł II, człowiek nie może żyć bez miłości. To jest jego pierwszy dokument, Redemptor Hominis, Zbawiciel Człowieka, gdzie w 10 punkcie Jan Paweł II pisze to piękne zdanie: człowiek nie może żyć bez miłości. Kropka. On tego nie poddaje pod dyskusję, to nie jest hipoteza, to jest pewność, pewnik. Życie człowieka bez doświadczenia tej miłości przez duże M, chodzi o Ducha Świętego, doświadczenie Ducha, człowiek bez tego doświadczenia nie rozumie sam siebie, jego życie nie ma sensu, nie ma smaku, nie wie po co żyje. Jeżeli w jakiś sposób nie doświadczy tej miłości, jeżeli ta miłość nie stanie się w jakiś sposób jego, jeżeli w tej miłości się nie zatopi, nie zostanie przez nią dotknięty. Dlatego oczywiście bardzo ważne jest mówić o Duchu Świętym. Jeszcze ważniejsze jest szukać okazji do doświadczenia Ducha Świętego, wzywać Go, modlić się. Duch Święty działa, On nie może się tego doczekać. Także wszystkim, którzy w jakiś sposób się wahają, są sceptycznie do tego nastawieni, co mogę powiedzieć, spróbujcie, zaryzykujcie. Najwyżej nic się nie stanie, a jeżeli się stanie...
Co jeśli to prawda? Ale jak ojciec mówił, też przypomniałam sobie świętego Jana Pawła II i to jego wołanie o Ducha Świętego dla Polski. Jakie efekty ta modlitwa przyniosła, co się wtedy wydarzyło, to ci, co są w ojca wieku, starsi albo troszkę młodsi, to widzą, to zauważają. Na koniec wypowiedź metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Amen.
Amen.
Naszym gościem był
ojciec Maciej Sierżputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Fragmenty z Pisma Świętego czytał Piotr Majewski. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Jesteś, Panie, źródło.